Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność, bo za mną jest raz kolejny Kinga Redłowska z Rosji, ekspertka zajmująca się kwestiami gospodarczymi, również dotyczącymi przestrzegania sankcji. Royal United Services Institute Rusi. Zachęcam na rusi.org do zapoznania się z analizami. Kingo, kłaniam się nisko.
Proszę i witam słuchaczy Podróży bez paszportu.
Dzisiaj o temacie, o tym co i gdzie właściwie zamrożono na Zachodzie, bo w przestrzeni publicznej coraz częściej pojawiają się te dyskusje na temat tych rosyjskich rezerw o wartości 300 miliardów dolarów. To jest bardzo dużo pieniędzy, które mogą też pomóc w jakiś sposób Ukrainie. Po agresji rosyjskiej na Ukrainę Stany Zjednoczone, sojusznicy Stanów zabronili transakcji z bankiem centralnym, właśnie z Ministerstwem Finansów Rosji, blokując te aktywa o wartości na Zachodzie. Na Zachodzie to słowo takie enigmatyczne. Gdzie te pieniądze finalnie są, w jakich bankach? Coś na ten temat.
Tak, trafnie to ująłeś. 300 miliardów dolarów. Gdzie one się znajdują? Według danych Komisji Europejskiej na terenie państw Unii Europejskiej zamrożono ponad 200 miliardów euro, z których papiery o wartości około 125 miliardów znajdują się w instytucji, są w posiadaniu instytucji finansowej specjalizującej się właśnie w obsłudze transakcji na rynkach kapitałowych, która nazywa się Euroclear. W marcu, jeszcze co do tej sumy, w marcu 2022 powstała międzynarodowa taka grupa REPO, czyli po angielsku ten akronim oznacza Russian Elite Proxies and Oligarchs Task Force. I to jest grupa złożona z przedstawicieli państw Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, USA, Japonii, Kanady i Australii. I grupa ta została powołana, żeby pracować nad wykorzystaniem właśnie tych zamrożonych aktywów Banku Centralnego na odbudowę Ukrainy. Jeszcze tylko dodam, że mówimy w tej chwili o 300 miliardach dolarów aktywów Banku Centralnego. Jest jeszcze suma niespełna 60 miliardów dolarów aktywów należących do innych rosyjskich podmiotów, głównie oligarchów. I na przykład w Stanach tymi aktywami zajmuje się, które zostały objęte z akcjami, zajmuje się inna grupa, nazywa się Klepto Capture Task Force i ona egzekwuje te sankcje. Ale dzisiaj mi się wydaje, że powinniśmy skoncentrować się na tych aktywach Banku Centralnego. Jest to suma znacznie większa i mogąca mieć znacznie większy wpływ na przebieg wojny.
Przejdźmy zatem dalej. Pomysłów co do wykorzystania i to zagospodarowania tych aktywów jest wiele. Ty też, twój zespół pewnie bada sposoby przejęcia tych pieniędzy. Czy wasze propozycje w jakiś sposób też podchwytują urzędnicy, politycy, szukają rady, jak to zrobić, żeby było dobrze, żeby to zrobić, nie wiem czy to dobre też słowo, zgodnie z prawem?
Tak, no właśnie, bo w tej sytuacji chodzi nie tyle o podpowiadanie sposobów, jak to przejąć, co zbijanie argumentów, które są przeciwko konfiskacie tych aktywów, bo tak naprawdę żadna porównywalna ilość rezerw walutowych nie została nigdy zamrożona przez państwa niebędące ze sobą w stanie wojny i nigdy wcześniej nie toczyła się w związku z tym debata nad konfiskatą zamrożonych aktywów. I oznacza to, że jakakolwiek będzie ostateczna decyzja państw G7, to będzie to decyzja bezprecedensowa. Czyli pytanie brzmi, jaki precedens w takiej sytuacji powinna stworzyć społeczność międzynarodowa, w szczególności te państwa, które zamroziły aktywa Banku Centralnego Rosji. No ja mam osobiście nadzieję, że ta bezprecedensowa decyzja będzie brzmiała: Rosja musi zapłacić. No właśnie, ale jakie są argumenty takie, które tych oponentów, bo ta dyskusja już toczy się od 2 lat, legalność jest jedną z kluczowych kwestii związanych z rozwiązaniem tej sytuacji rosyjskimi zasobami banku centralnego. I chociaż niektórzy komentatorzy twierdzą, że takie przekazanie byłoby niezgodne z prawem, większość analiz sugeruje, iż jest to nieprawdziwy argument. Co więcej, tak jak wspomniałam, te skoordynowane stanowisko i decyzja państw grupy G7 przypieczętowałaby tą debatę poprzez utworzenie nowej praktyki w obszarze, gdzie prawo międzynarodowe pozostaje nieuregulowane. I te rozważania nad legalnością to jest jeden z takich argumentów często podnoszonych przez przeciwników. Bardzo blisko tego są te rozważania natury politycznej, bo tocząca się debata na temat aktywów Banku Centralnego Rosji dotyczy również takiego szerszego pytania, jak powinien wyglądać porządek międzynarodowy, to znaczy, czy państwo dopuszczające się rażących naruszeń prawa międzynarodowego powinno we wszystkich przypadkach korzystać z ochrony swojej własności za granicą? No oraz czy można zinstytucjonalizować właśnie zamrażanie i przejmowanie własności państwowej w odpowiedzi na agresję, aby zadośćuczynić państwom, które były obiektem tej agresji. I w tym kontekście też bardzo ciekawe byłoby rozszerzenie mandatu tej grupy REPO, tak aby przyjęła ustalenia wychodzące poza sankcje, konkretnie wobec Rosji.
I w takim razie, jak odpowiadają oponenci? Bo jeżeli byłby to precedens, jeżeli zgodzilibyśmy się tak wedle, tak sobie myślę, takiej zachodniej argumentacji na tego typu decyzję, to w pewien sposób państwa zastanowiłyby się, kolokwialnie mówiąc, dwa razy nad tym, czy podjąć pewne działania na arenie międzynarodowej, czy podjąć, czy dokonać inwazji, jak w przypadku Rosji. Rosja mogła zastanowić się kilka razy, biorąc pod uwagę posiadanie aktywów na Zachodzie, czy to się Rosji opłaca.
Tak, i bardzo ciekawy też taki argument logiczny tutaj przytoczyłeś. Ostatnio, kilka dni temu, na ramach Politico ukazał się artykuł, który właśnie wskazuje na pewne naciski z państw takich jak Chiny czy Arabia Saudyjska na państwa Unii Europejskiej, żeby tego mienia zamrożonego nie konfiskowały, podając argument właśnie, że taki ruch podważyłby wiarygodność w ogóle z tego systemu deponowania aktywów. Jest to bardzo ciekawy taki argument logiczny, bo państwa te właśnie mówią, że konfiskata spowoduje utratę zaufania do systemu rezerw walutowych, ale logiczne pytanie brzmi, konsekwencji konfiskaty aktywów, gdy dopuszczą się rażącego złamania prawa międzynarodowego i dopuszczą się wszczęcia wojny przeciwko swojemu sąsiadowi. Bo przecież o takiej sytuacji rozmawiamy, czyli sytuacji wywołania okrutnej, bezsensownej wojny. Dlatego uważam, że te argumenty są bezzasadne, a pytanie jest o intencje. Intencje takich państw, oczywiście jest to jasne, jest to działanie na korzyść i za namową Rosji.
Nie boimy się współpracować z państwem, które atakuje swojego sąsiada. To nie ma nic do rzeczy, ale akurat kiedy w przypadku, i tutaj nie ma miejsca o jakimś nadszarpnięciu zaufania do takich państw jak Rosja, ale wtedy, kiedy pieniądze mogą być przeznaczone na cel właśnie ofiary, tutaj już można mówić o jakiejś wiarygodności całego systemu. Powiedz mi, podproszę, co było zamrożone, bo chyba rosyjski centralny bank nie podawał zestawienia zamrożonych środków, ale co wiedzą eksperci, co wiemy z dokumentów?
Pierwsze, ten proces znacząco rozciąga się w czasie i jest przeciągnięty. I na początku pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainie, te dyskusje, gdzie to wszystko jest, ile tego jest, zajmowały zdecydowanie za dużo czasu, też są jakby odzwierciedlają tą panikę wśród państw, w których zdeponowane są te aktywa. No i tak jak powiedziałam, to jest w większości państwa Unii Europejskiej. I to, co ciekawe, bo ponad 200 miliardów, tak? Co ciekawe, w tej chwili to Stany Zjednoczone i Wielka Brytania w sposób zdecydowany naciskają na swoich sojuszników w Europie, aby do tej konfiskaty mienia doszło. Bardzo często podawany jest argument dotyczący kosztów pomocy Ukrainie. I takie bardzo proste pytanie, dlaczego podatnik amerykański, podatnik brytyjski czy podatnik europejski kontrybuuje i powinien, i oczywiście to powinno nadal trwać, wspierać Ukrainę, natomiast nie wyciągamy ręki po ogromne sumy, które należą do Rosji, państwa agresora. Jeszcze mi się wydaje, że ciekawym wątkiem jest to właśnie, o jakich sumach mówimy, bo tutaj też warto doprecyzować, 300 miliardów dolarów to są te właśnie aktywa Banku Centralnego Rosji, które są zamrożone w różnych miejscach. Unia Europejska, kiedy już te naciski się zwiększały właśnie ze strony społeczności międzynarodowej, ale samych społeczeństw, zwłaszcza w obliczu nadchodzącej fali wyborów, które w tym roku mamy, gdzie ten argument właśnie wsparcia Ukrainie, kosztów, jakie ponoszą państwa zachodnie, coraz częściej się pojawia. Spójrzmy też na te rozwiązanie, które Unia zaproponowała, które dotyczy odsetek od tych aktywów, bo przecież te aktywa są cały czas, one pracują i przynoszą zyski finansowe. Te zyski Euroclear zadeklarował już pod koniec zeszłego roku, na początku tego roku, że te zyski od momentu zamrożenia tych aktywów to około 5 miliardów dolarów. I Unia Europejska w pierwszej kolejności chciałaby wykorzystać te zyski na wsparcie Ukrainy. Według mnie uważam, że jest to temat trochę zastępczy, bo 5 miliardów w stosunku do 300 miliardów dostępnych jest to niewielka suma. Natomiast konsekwencje, jakby logika tego zajęcia i wykorzystania na rzecz Ukrainy jest bardzo podobna, więc jakby nie widzę sensu rozdrabniania tego dyskursu. W zeszłym tygodniu Financial Times opublikował artykuł, w którym informuje, że Stany Zjednoczone z kolei zaproponowały skumulowanie jakby tych potencjalnych zysków, które szacuje się, że do 2027 roku mogą opiewać na łączną sumę 27 miliardów. Oczywiście to jest bardzo nieprzewidywalne, ile te zyski będą wynosić. Stany Zjednoczone proponują użycie tych zysków na zabezpieczenie kredytów dla Ukrainy. Jest to też ciekawa opcja i oczywiście każda opcja, która powoduje, iż Ukraina otrzymuje wsparcie, a Rosja płaci za swoją agresję, jest rozwiązaniem korzystnym, ale uważam, że nie powinniśmy skoncentrować się na tych 300 miliardach dolarów, które są prawdziwym jakby zyskiem tej sytuacji. Wyobrażam sobie, chciałabym to jeszcze poruszyć, bo bardzo wielu przeciwników konfiskaty tych aktywów porusza ten aspekt właśnie upadku wiarygodności dolara i euro. Jest to taki argument, uważam też, który jest bezzasadny, dotyczący naruszający właśnie ideę bezpieczeństwa przechowywania tych rezerw walutowych za granicą. I tak jak już rozmawialiśmy, już w tej chwili Rosja nie ma prawa dysponowania sumą 300 miliardów dolarów i od 2 lat nie spowodowało to załamania wartości dolara czy euro. Dlatego więc przyjęcie tych aktywów, nie rozumiem, dlaczego miałoby wywołać jakieś dramatyczne konsekwencje, których zamrożenie nie spowodowało. Trudno też mi sobie wyobrazić alternatywę dla euro i dolara jako walut rezerwowych, no bo czy może nią być chińska waluta, gdzie garstka decydentów z Chin w nieprzewidywalny sposób, bez konsultowania, podejmuje decyzje, znaczące decyzje polityczne? Jest to jeszcze mniej stabilna waluta niż euro czy dolar. Ciekawa jest też według mnie właśnie rola bankierów i instytucji finansowych, no bo przecież w sytuacjach kryzysów finansowych dużą rolę właśnie odgrywa zachowanie tych instytucji, zwłaszcza tych największych banków, ale generalnie sektora bankowego. I historia pokazała, iż odgrywają oni ważną rolę w takich sytuacjach, tak jak to było chociażby w czasie kryzysu finansowego w 2008 roku. Jeśli więc konfiskata tych aktywów, rezerw Banku Centralnego Rosji rzeczywiście spowoduje jakieś turbulencje na zachodnich rynkach finansowych, bankierzy mają narzędzia i instrumenty, aby tę sytuację zmitygować. Więc też jest to taki argument ewidentnie sprzyjający rosyjskiej propagandzie.
Wspominałaś, że ten proces trwał bardzo długo, ale to też nie jest tak pewnie, że Rosja ukrywała się za tymi łańcuchami dostaw, za tymi aktywami.
Wydaje mi się, że państwa, w których zdeponowane są te aktywa, antycypowały właśnie te kontrowersje związane z ewentualnym zamrożeniem, a tak naprawdę w tej chwili mówimy o konfiskacie tych aktywów, więc tak naprawdę wiadomo było, gdzie te aktywa są. Nie dziw, że instytucje, które sprawują nad nimi pieczę, takie jak Euroclear, są bardzo ostrożne. Z pewnością ta decyzja, jeśli zostanie taka podjęta o konfiskacie mienia, czy nawet używaniu właśnie tych odsetek, tych zysków z obrotu tymi aktywami na rzecz odbudowy Ukrainy czy wsparcia Ukrainy, ona na pewno pociągnie za sobą reakcję ze strony Rosji, pozwy, kontestowanie tej decyzji, więc te instytucje, u których są zdeponowane te aktywa, muszą być przygotowane na odpowiedź ze strony Rosji. Na pewno nie będzie to procedura łatwa. Cała debata trwa już ponad 2 lata i według mnie trwa za dużo, bo te argumenty, które sprawdzały się na początku wojny, kiedy mówiono, no trzeba to zbadać, my jesteśmy jednak, żyjemy w państwie prawa, trzeba mieć na uwadze legalność takiego posunięcia, trzeba uważać na reakcję rynków finansowych. Te wszystkie argumenty zostały już dawno przerobione, przeprocesowane i tak naprawdę zostajemy tylko z jednym wnioskiem, który jest wnioskiem słusznym, Rosja musi zapłacić.
To jeszcze w takim razie może boimy się, że Rosja będzie chciała konfiskować, co pod tym argumentem się kryje rosyjskim. I z deklaracją Pieskowa, który mówi, tak, zrobimy to od razu, natychmiast.
Tak, z pewnością tak będzie, natomiast tutaj wracamy do takich dywagacji natury politycznej, związanych z porządkiem międzynarodowym. Rosja jest państwem agresorem, musi zapłacić zadośćuczynienie, musi zapłacić reparacje wojenne. To jest też właśnie ciekawe, bo kolejny taki argument, który podają przeciwnicy konfiskaty, to jest utrata argumentu negocjacyjnego w potencjalnych negocjacjach z Rosją. Jest to też argument nielogiczny i bezzasadny, bo konfiskata aktywów, jeśli dojdzie do negocjacji pokojowych, to znowu reparacje, które Rosja jest winna, przekraczają zamrożoną kwotę. A ponieważ żaden z zamrożonych aktywów i tak nie zostanie zwrócony Rosji, Kreml nie ma motywacji, aby zgodzić się na ich przekazanie Ukrainie w zamian za reparacje. Po prostu tak czy inaczej Rosja musi zapłacić.
W takim razie jeszcze na zakończenie, jakim jesteśmy procesie politycznym? Rozmawiamy o 2 lat. Jesteśmy bardzo blisko, tak zadeklarował
Tak.
jeden z polityków.
Jesteśmy coraz bliżej, dzięki głównie presji ze strony Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. To nie na ich terenie przechowywane są te aktywa, ale presja polityczna z ich strony jest duża. Jest to nie tylko, tak jak wspomniałam, presja ze strony polityków, ale tak szerzej rozumianego społeczeństwa, zwłaszcza w obliczu właśnie nadchodzących wyborów i pewnych decyzji, kolejnych pakietów wsparcia dla Ukrainy, które już wyraźnie widać, że ta pomoc finansowa i militarna dla Ukrainy jest ogromna i musi być jeszcze większa, czyli są to duże obciążenie dla systemów finansowych państw, które Ukrainie pomagają. Także naciski są ze strony Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, niektórych państw Unii Europejskiej. Polska również optuje za konfiskatą tego mienia, bardzo słusznie. Potrzebny jest konsensus. Ostatecznie będzie to decyzja Unii Europejskiej, ale wydaje mi się, że jest to de decyzja nieunikniona wobec po prostu jej słuszności i pewnego takiego historycznej jakby poczucia sprawiedliwości i utrzymania pewnego porządku międzynarodowego.
Zachęcam, drodzy Państwo, żeby czytać analizy Rosji, żeby czytać analizy Kingi. Linki w opisie. Kingo, bardzo dziękuję za dzisiaj i czekamy na ciąg dalszy tej historii.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i dziękuję Państwu za poświęcony czas.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.